między biegunami.
Radio Kraków, Kuba Niziński,
Bartek Piziak,
a to jest program Między Biegunami. No to skoro Między Biegunami, dzisiaj będziemy naprawdę między biegunami i to bardzo, na różnych szerokościach geograficznych.
W sobotnie popołudnie zabierzemy Państwa dzisiaj wraz z naszym gościem, którym jest Wojtek Mura. Cześć Wojtku.
Cześć, witam.
Zabierzemy Państwa na początek na Pacyfik, w 15-miesięczny rejs, podróż niesamowitą, którą Wojtku odbyłeś już jakiś czas temu.
Tak, zaraz będzie dekada od tej podróży, ale wciąż żywe wspomnienia w górę są, bo trwała dość długo.
Wojtku, o tej podróży opowiadałeś nie tak dawno na podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym i my widzieliśmy publiczność wpatrzoną zarówno w twoje fotografie, ale też wsłuchaną w te historie niesamowite. Widzieliśmy małe dzieciaki, które siadały pod sceną, pod tym wielkim ekranem 10 na 6 metrów i po prostu patrzyły na te zdjęcia tych ryb, tych różnych stworów morskich, to wszystko, o czym opowiadałeś, no po prostu były wpatrzone w ciebie jak w obrazek. Nie wiem, miałem wrażenie, jak widziałem ciebie na scenie, że jesteś takim dla nich Sindbadem.
Tak, no w sensie to jest dość ciekawy temat, bo to jest odległe, są to odległe krainy położone najdalej w sumie od Polski. No i jako takie małe dziecko także się bardzo podniecałem opowieściami, jak właśnie kapitan wujek Jerzy Radomski wracał bardzo rzadko, bo chyba raz był w Polsce, jak ja go pamiętam jako dziecko. No i to były bardzo ciekawe rzeczy. Stąd też uważam, że fajnie dzieci inspirować takimi treściami w dzisiejszych czasach, jak właśnie jakimiś płaszczkami, żółwiami, tudzież innymi zwierzakami, niż treścią, która jest w internecie. Tak? Więc fajnie, że się dzieciom podobało. Ja lubię do dzieci mówić, więc to jest najważniejsze.
Wojtku, ale byłeś, jak wystartowałeś w tę podróż, byłeś młodym człowiekiem, 22 lata bodajże. No, to jest przedsięwzięcie ogromne tak naprawdę w tak młodym wieku. Jeszcze dodatkowo pewnie presja otoczenia gdzieś się pojawia, że dlaczego, po co i tak dalej. Jak to było u ciebie?
Ta decyzja, bo o tym nie zdążyłem opowiadać, ale była nagła, bo podjęliśmy z kuzynem, który wtedy rzucił pracę. W sumie się cieszę z tej decyzji, ale wziąłem najdłuższy urlop dziekański w swoim życiu, bo miałem wtedy 22 lata i właśnie studiowałem w Krakowie na AGH. No była to taka decyzja, że mieliśmy, zaraz sobie szybko policzę, od końcówki września do marca czas, żeby zebrać kasę, żeby oswoić się z tym, żeby chociażby skupić jakiś potrzebny sprzęt do realizacji takiego projektu, choć wtedy absolutnie nie myśleliśmy o żadnym prowadzeniu profesjonalnego kanału i tak dalej. No ale z decyzją dojrzewałem po podjęciu tej decyzji, nawet w sumie na miejscu już, ale z tego, co pamiętam, no to rodzicom jakoś tak, no tata się chyba dowiedział po świętach, no bo to była taka niepewność, tak? My do końca nie wiedzieliśmy, czy nam się uda zebrać środki. Udało się do części, bo musieliśmy ustalać z kapitanem, że resztę kasy odrobimy w Nowej Zelandii przy remoncie. Więc to była dość spontaniczna decyzja, jak ją już podjąłem, w sensie wziąłem urlop dziekański, no to już nie było odwrotu, myślę, więc no trzeba podejmować takie decyzje, ale jak się nie ma po pierwsze rodziny, czegokolwiek na utrzymaniu, no to wtedy można, bo teraz bym takich decyzji nie podejmował.
Wojtku, ale dodajmy jeszcze, nie wiem jak twój kuzyn, ale ty nie miałeś właściwie żadnego doświadczenia żeglarskiego przed wyruszeniem w ten rejs. Nie bałeś się tego?
Bałem. Tylko najpierw to była wizja przygody, co tam będzie. Jeszcze kapitan nam w mailu wiele fajnych rzeczy opisał, ale no to było na naszym pierwszym planie. Te drugie rzeczy, jak to, co nas spotka, jak dolecimy do Panamy, odłożyłem sobie na ostatnią chwilę, więc było dużo zaskoczeń, wyobrażenia fajnego jachtu w przepięknej marinie zderzyły się z jachtem, który gdzieś tam na kotwicy na nas czeka w jakiejś ubogiej miejscowości, więc to był totalnie rejs tak jakby, nie wiem, porównać podróż TGV przez Francję, a podróż PKP 20 lat temu z Zakopanego do Kołobrzegu. Było wolno, nie było komfortu, był totalny inny świat, tak? My się śmieliśmy, że to jest PRL na wodzie, ale to mnie najbardziej nauczyło, myślę. Tak jak wspominałem na prelekcji, że nie mieliśmy odsalarki, to musieliśmy szanować wodę, szczególnie w tych takich dłuższych odcinkach. Nie byłoby za bardzo prądu, więc człowiek nie ładował, znaczy w sumie w tamtych czasach to chyba MP3 miałem wtedy ze sobą, więc... Więc to był fajny czas, srogi czas. Taka żegluga absolutnie, że tak powiem, starym jachtem, nie nowym. Ale obawiałem się pierwsze to choroby morskiej, aczkolwiek jej na szczęście nie miałem. No bo oczywiście jak się chorobę morską ma, no to ciężko wrócić z środka Pacyfiku. Bo te lotniska były i tak odległe, a loty były bardzo drogie. A drugą rzeczą, której się obawiałem, no to jakieś choroby. No bo jak na przykład ząb nas boli, no to ciężko wytrzymać, a ząb jak boli w trakcie żeglugi przez ocean, staje się naprawdę czymś ciężkim. Więc to takich rzeczy może się obawiałem.
Wydarzyło się coś takiego?
U mnie nie, ale mieliśmy załoganta, którego ząb bolał i go prawie wyrwał, no bo nie potrafił wytrzymać go, już dziubał, myślał, żeby właśnie jakieś tam prymitywne metody, żeby żyłką zawijać i tak dalej. Takie rzeczy mieliśmy, no ale na jachcie najbezpieczniej i tak na jachcie było. Poza jakimiś awariami silnika na środku oceanu, sztormy to też były fajne. Oczywiście trzeba było się zabezpieczać, żeby nie wypaść. Ale najwięcej groźnych rzeczy napotykałem ze swojej winy, robiąc coś pierwszy raz w życiu, nie wiedząc, jak się to robi. No to w takich momentach, myślę, że nie tylko ja, ale większość ludzi, co podróżuje po świecie, chodzi po jakichś lasach i tak dalej, no to bez wiedzy, bez doświadczeń, no to człowiek sam się prosi o jakieś niebezpieczeństwo.
Wojtek, ponieważ my takiego doświadczenia nie mamy i myślę, że duża część naszych słuchaczy Radia Kraków też nie miała okazji w takim rejsie wziąć udziału, ale wszystko przed nami. Natomiast chcielibyśmy cię jednak podpytać, żeby chociaż troszeczkę poczuć tę atmosferę. Jak to się wszystko zaczęło? Poleciliście do Panamy, trafiliście do tej miejscowości, jak wspomniałeś, nie do pięknej Mariny z fantastycznymi jachtami, tylko do małej miejscowości, gdzie wasz jacht Czarny Diament stał na kotwicy. No i właśnie jak to wszystko się zaczęło, ta przygoda?
No najpierw przylecieliśmy do Panama City. Dojechaliśmy różnymi środkami transportu na drugi koniec Panamy. No i czekał na nas kapitan. Mieliśmy koordynaty, gdzie jest ta zatoka. Przypłynęliśmy, znaczy oni po nas przypłynęli motoróweczką, no i tak się zaokrętowaliśmy na Czarnym Diamencie, ale no na początku nie pamiętam szczerze, ile tam byliśmy, może 2-3 dni na szybkim szkoleniu. To było też śmieszne szkolenie, no bo na przykład jak student słyszy, łapiemy szoty, to on myśli, że o, będą pić na tym jachcie, a pod to oczywiście lina. Więc to było takie szkolenie słownictwa, które także w żeglarstwie jest totalnie, znaczy jest dużo nowych słów. No i później po prostu przygotowywaliśmy jacht na przepłynięcie z Morza Karaibskiego na Ocean Spokojny, czyli przez Kanał Panamski płynęliśmy, więc to były początki tej żeglugi. No i tak z perspektywy czasu wiem, że dobrze, że to tak wyglądało, a nie na przykład, że od razu płynęliśmy na ocean, bo wtedy to mogliśmy jeszcze chociażby dużo rzeczy robić na lądzie, a nie od razu, nie byliśmy od razu zamknięci z 7 osobami, bo ze mną łącznie było 7 osób, no i byliśmy na powierzchni niecałych 16 metrów. Najszerzej to było bodajże 4 metry, więc no taka mała przestrzeń jak na 7 osób, więc stąd się cieszę, że mogliśmy się poznać na początku, poznać tych podstaw, te podstawy żeglarstwa, a dopiero później popłynęliśmy na tą głęboką wodę, no bo było nas 7 osób. Ja oczywiście na prelekcji mówiłem, wspominałem zapewne o kuzynie, o Mateuszu, z którym się wybraliśmy na przeprawę, o kapitanie, ale jeszcze z nami było dwóch starszych doświadczonych żeglarzy, Witek i Piotr, no i Ania, której bardzo na początku współczułem, że ma 6 gości na takiej małej powierzchni. No i wspominałem wcześniej, że wody było mało, więc sami sobie możecie wyobrazić, jakie tam warunki były.
Powiedziałeś troszkę o załodze, powiedziałeś też troszkę o łódce, która tam miała 16 niespełna, czy ponad 16 metrów?
Ona miała 15,75.
Okej, okay, no to faktycznie powierzchnia nie była jakaś szczególnie gigantyczna, brak waszego doświadczenia i tak dalej, ale na początku dzisiejszego naszego spotkania w Radiu Kraków tak na skróty troszkę powiedziałeś o tym, jak na ten rejs wpadliście. Ty powiedziałeś o kuzynie, jasne, ale co to było za przedsięwzięcie?
No to tak wyglądało, że my byliśmy nad polskim morzem sobie w wakacje, no i w sensie ja, kuzyn, znajomi, no i tak, no już któryś rok studiów to był za mną, więc już troszeczkę się wypalałem jako student, który lubi imprezować. No i stwierdziliśmy, pamiętam, na plaży płynął jacht, no i z kuzynem postanowiliśmy, że o, może za rok nie spędzimy tradycyjnych wakacji, a zrobimy coś więcej i się zaokrętujemy u kapitana. No wtedy wiedzieliśmy, że kapitan jest na Karaibach, więc dla nas to była taka wizja, że a, pojedziemy, polecimy na 3 tygodnie, będą fajne wczasy. No i wtedy, jak mu wysłaliśmy maila, dostaliśmy odpowiedź, że super, że chcecie dołączyć, ale mnie już nie będzie w tym terminie, o którym mi piszecie, czyli przyszłe lato, nie będzie mnie na Karaibach, ale już planuję rejs przez Pacyfik, no bo kapitan chciał po prostu wyruszyć sentymentalny rejs dookoła świata. On był 32 lata temu w takim rejsie, bo warto też wspomnieć, że do kapitana Radomskiego należy wyczyn najdłuższego rejsu w historii Polski, bo wypłynął w 78, wypłynął, wrócił w 2010, więc po 32 latach wrócił na akweny Bałtyku, wytrzymał chwilę w Polsce i znowu wrócił i był na tych Karaibach i wtedy podjął decyzję, że wyruszy w ten sentymentalny rejs dookoła świata. No i jak my przeczytaliśmy to, że on będzie na Polinezji Francuskiej, zobaczyliśmy, ile kosztują loty na Tahiti, no i stwierdziliśmy, że to totalnie się nie opłaca lecieć na 3 tygodnie w tak dalekie zakątki świata, bo loty były piekielnie drogie. Stąd też była decyzja, że okej, no to w takim razie my popłyniemy z nim już z Panamy. No i miał być rejs dookoła świata, ale tak szczerze, no to ja już będąc w Australii nie wyobrażałem sobie płynąć dalej, bo czas się troszeczkę zatrzymuje. Jak już wspominałem, jak ktoś nie ma rodziny, znajomych, jest totalnie wolnym duchem i jest obywatelem świata i to pasuje na 100%, no to dla niego taki długi, długi rejs jest okej. Okay. Mhm. Ale ja już czułem takie coś, że znajomych mam w końcu, oni mnie zapomną. Oni po części, niektórzy ze studiów szczególnie, już wtedy mnie po kilku miesiącach, jak mnie nie było, nie można było do mnie zadzwonić i się umówić na rynek, no to też nie dzwonili do mnie, no to tak zapominali o mnie powolutku, no i była taka wizja, że już wszyscy o mnie zapomną, więc stąd też wróciłem.
Wojtku, czy ten rejs zmienił twoje życie?
Zdecydowanie. Ja myślę, że nawet mój tata dojrzał do tego, że nie mówił, że po co ci to, zjedzą cię rekiny i wypadniesz za burtę, tylko on sam dostrzegł, że po pierwsze, ja nie wróciłem na studia, nie odradzam absolutnie studiowania, bo warto, żeby w dzisiejszych czasach było dużo wykształconych ludzi, którzy szczególnie wiedzą, co chcą studiować, ale ja nie wróciłem na studia. Zająłem się totalnie innymi rzeczami. Zacząłem jeździć na takie właśnie festiwale jak wasz wspaniały Kalejdoskop. No i zacząłem dostrzegać, że tam są po pierwsze fajni ludzie na festiwalach, można się inspirować. Poza festiwalem można pogadać z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. No i zacząłem tak sobie świat układać w tych klimatach. W sensie w podróżowaniu, w odkrywaniu Polski. Także trochę po Europie podróżowałem, więc nie żałuję. No, na pewno nakierował mnie ten rejs na to, co mam robić i co mi sprawia przyjemność.
Wojtek Mura dzisiaj w programie Między Biegunami, gość 15. Kalejdoskopu Podróżniczego. Wojtku, za kilka chwil wracamy do tego, co się wydarzyło później, bo powiedziałeś, że zacząłeś sobie układać nieco świat inaczej niż wcześniej planowałeś, ale tak to jest w życiu, że jeżeli jest taki przełomowy moment, to później to życie wygląda troszkę inaczej niż sobie myśleliśmy. 15-miesięczny rejs po Pacyfiku. Wojciech Mura był gościem Kalejdoskopu Podróżniczego, 15. Kalejdoskopu Podróżniczego, gdzie pierwszy raz słyszałem o tej opowieści i widziałem na tych wielkich zdjęciach te fantastyczne krajobrazy, fantastyczne miejsca. Wojtek, to była twoja młodzieńcza podróż, która zmieniła twoje życie, powiedziałeś w ostatnim wejściu, w tym pierwszym wejściu dzisiejszego programu.
Ale musimy cię zapytać jeszcze jedną kwestię, bo powiedziałeś też, kończąc to pierwsze wejście, że ta podróż zmieniła twoje życie. I po powrocie do Polski zdecydowałeś się na troszeczkę inne działania. Nie skończyłeś studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej, ale powiedz naszym słuchaczom i nam też, to kim nie zostałeś, jeśli chodzi o ten AGH, bo tak się zastanawiamy, czy gdzieś tam na metalurgii brylowałeś, czy może jednak bliżej automatyki i robotyki?
Nie, ja pochodzę z Jastrzębia Zdroju, więc górnictwo we krwi, że tak powiem. I wybierając te studia, wybrałem zarządzanie i inżynierię w produkcji w górnictwie. Więc no zapewne bym miał gdzieś tam posadkę w Jastrzębiu Zdroju, niedaleko jakiejś kopalni.
No dobrze, no to z górnictwem w tym momencie wspólnego za wiele nie masz, ale tak jak wspomniałeś, zacząłeś działać w Polsce, zacząłeś też w jakiś sposób tworzyć społeczność osób podróżujących, osób zajmujących się turystyką aktywną i za cel wziąłeś sobie promocję też polskich parków narodowych. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taką społeczność jak Space for Dreams stworzyć i na tapetę wziąć właśnie polskie parki narodowe?
Pomysł powstał, nawiązując jeszcze do rejsu, właśnie w trakcie rejsu. Będąc już w tych tropikach, a byłem już tam długo, długo czasu, no to totalnie przyzwyczaiłem się do tych lazurowych wybrzeży, lagun i pięknych szczytów porośniętych atrakcyjną zielenią. Przyzwyczaiłem się do tego, ale zacząłem tęsknić za czterema porami roku, za śniegiem. No może to trywialnie brzmi, ale tak było. I zobaczyłem, co więcej, w bibliotece jachtowej kapitan miał leksykon polskich gór, no i zobaczyłem tam Bieszczady, Pieniny. Szczególnie te Pieniny jesienią bardzo, bardzo mi się spodobały i stwierdziłem, że jak wrócę do Polski, no to wpadam na pewno w te Pieniny. No bo jak dla mnie Pieniny są ładniejsze od Bora Bora. I wciąż są ładniejsze, bo więcej tam fajnych rzeczy zrobimy. No i stwierdziłem, że właśnie jeszcze tworząc społeczność Space for Dream, nawiązałem kontakty z ludźmi, którzy interesowali się podróżami. Jak wróciłem do Polski, no to stwierdziłem, że zrobimy pierwsze takie spotkanie w Pieninach. Zaprosiłem ludzi, których poznałem przez internet. Zaprosiłem także innych znajomych. No i tam zrobiliśmy taki pierwszy weekend. I były też slajdowiska podróżnicze. I było wejście w góry. Był spływ Dunajcem, bo wtedy akurat pracowałem jako instruktor w firmie, która zajmowała się spływami. Nie pływałem na tratwach, tylko na pontonach. No i stwierdziliśmy, że spędziliśmy fajny czas. Powtórzyliśmy to jeszcze raz. Pieniny naprawdę się nie potrafią znudzić. Ja już tam byłem z grupą, może, nie wiem, prawie 10 razy i cały czas po prostu jest co robić. No i tym tokiem zrobiliśmy kolejny wyjazd w Bieszczady, później była Babia Góra, przewspaniały park ogólnie z Krakowa. Słuchajcie, macie i Gorczański Park pod nosem, i Babiogórski, Pieniński, Tatrzański, o jakim zapomniałem, i Ojcowski. 5 parków. To jest chyba województwo, które ma... Tak, to jest województwo, które ma najwięcej parków dookoła, więc fajnie mieszkać w Krakowie, jak się lubi i historię, i przyrodę. No, ale tak się zakochałem w tych parkach, bo widziałem przede wszystkim, że po tych pierwszych wydarzeniach ludzie przyjeżdżają i poza integracją, poza elementami podróżniczymi, poza warsztatami, my idziemy w teren i ten teren nam dużo daje, bo integracja w naturze jest najlepsza. i w trakcie spływu, i w trakcie wycieczki rowerowej, i w trakcie wchodzenia na jakiś szczyt górski jest wspaniała integracja. No i tak konsekwentnie od 8 lat organizuję wydarzenia i w parkach narodowych głównie, ale także w jakichś ciekawych miejscach w Polsce. Się nam także zdarza, nie tylko w parkach, ale także w innych ładnych miejscach. No i tak się to dzieje. Dzięki temu poznałem wiele osób, przeciekawych osób. No i zostały nam jeszcze 3 parki, bo nie robimy tego na zasadach odhaczyć, ale chcemy ten park odwiedzić, poznać ludzi, zrobić coś ciekawego. Jak coś na przykład jest, no w Wolińskim Parku zimą nie będziemy robić wydarzenia, no bo tam możemy zniechęcić osoby, tak? Bo nie będzie tych walorów, nie będzie plażowania, nie będzie fajnego, miłego spacerku pod klifami. Więc my staramy się właśnie zrobić te wszystkie parki zgodnie z naszą ideą, żeby to było przygotowane, żeby to było bez pośpiechu, fajnie. Więc zostały nam jeszcze 3 parki, Ujście Warty, Woliński i Wigierski, a już odwiedziliśmy 20 parków. Do wielu wracamy, w Drawieńskim nawet zamieszkałem 20 miesięcy w trakcie COVID-u. Mamy swoje ulubione i mamy też takie parki, które widzimy, że się zmieniają. Tak jak Tatrzański. Coraz więcej osób jest, turystów, więc w Tatrzańskim widzimy te zmiany, a tak naprawdę ten projekt nie trwa długo. Więc no ja mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy cały czas odwiedzać parki, będą nowe osoby do nas dołączać, ale przede wszystkim mam nadzieję, że te parki zostaną poszerzone wraz z nową władzą. Wiem, bo czytałem te różne projekty, że mają być powiększone też parki. Nie tylko mają powstawać, ale powiększyć. Fajnie by było nasze parki narodowe, bo stanowią tylko 1,1% powierzchni Polski. To w porównaniu jak z powiatem białostockim. Cała nasza najcenniejsza natura jest jak powiat białostocki na skali polskiej, więc chyba to troszeczkę za mało, bo mamy jeszcze wiele, wiele przewspaniałych miejsc, które trzeba poszerzać i trzeba tworzyć. Tak jak Turnicki Park Narodowy, który jest projektowany aktualnie, tudzież Dolnej Odry, bardzo ważny aktualnie temat, żeby taki park na Odrze powstał w jej dolnym odcinku, czyli tam w zachodniopomorskim bodajże to już jest.
Wiadomo, kwestia ochrony walorów przyrodniczych w naszym kraju to jest bardzo ważna sprawa. Powiązanie tego i jakiś zrównoważony rozwój w zgodzie też z rozwojem gospodarczym to jest problem. Rzeczywiście, ale też uważam, że tutaj podobnie jak świętej pamięci profesor Wnuk, który był pomysłodawcą utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, z którym znaliśmy się i współpracowaliśmy, więc jak najbardziej zgadzałem się z nim i z jego tą myślą i pomysłem na Turnicki Park Narodowy. Natomiast my cię chcemy jeszcze podpytać o takie kwestie, no właśnie, bo wszyscy znamy Tatrzański Park Narodowy, Bieszczadzki, Pieniński, jeździmy do tych, czy Ojcowski, który jest no praktycznie zadeptany, bo ta bliskość tak. Krakowa z drugiej strony tutaj no jest, można powiedzieć, dla okolic Ojcowa problemem, bo chłonność turystyczna jest ograniczona tego miejsca. Natomiast chcieliśmy ciebie zapytać, który z parków narodowych był dla ciebie rzeczywiście odkryciem, takim zupełnie poznaniem Polski na nowo?
To był zdecydowanie Drawieński Park Narodowy, gdyż tam po pierwsze miałem mieszkać 3 miesiące, zostałem 20 miesięcy, więc to chyba coś znaczy, a po drugie spodziewałem się, jadąc tam, wiedziałem, że jest tam Drawa i są tam jeziora, ale nie spodziewałem się absolutnie, że spotkam taki krajobraz, jaki mogę zobaczyć w Beskidzie Żywieckim, załóżmy, wchodząc na szlak, no bo jest dużo wzniesień, dużo tam ponad 100 metrów różnicy wysokości, bardzo różnorodny teren, bardzo też różnorodne lasy tam występują, bo są różne gleby, stąd też różne skupiska różnych drzew tam są. I to wynika przez to, że były 2 zlodowacenia. I ten park naprawdę, jak jest w zachodniopomorskim, może się wszystkim tak jak mi kojarzyć, że a będzie płasko, będzie tam jakaś rzeka, las. Bo nie ma takiej wizytówki, jak Ojcowski ma Maczugę Herkulesa, góry, Bieszczady mają Połoniny, Tatry mają krajobraz alpejski, a ten Drawieński Park, myślę, się ludziom kojarzy, a jest rzeka, bo tam głównie kajakarze są i jest las. i jeziora. A tak naprawdę tam napotkamy przeróżną formę terenu i możemy tak spacerować, spacerować i krajobraz się zmienia. Więc to jest Drawiński Park, jest niedoceniony, bo odwiedza go za mało ludzi i może to jest w sumie też fajnie, bo nie ma ich za dużo jak w Tatrach i w Ojcowskim, tudzież w Karkonoskim Parku mamy za dużo ludzi i to jest tak zwana presja turystyczna na biedne zwierzęta. Ale ja myślę, że jeszcze Drawiński przyjmie i tak więcej osób, no bo tam jest mnóstwo tych szlaków. Bo to już na to trzeba patrzeć, że ile jest szlaków w danym parku na ludzi. Jak jest na przykład mało ludzi, a mało szlaków, to i tak jest tłoczno. Jak jest mało ludzi, mnóstwo szlaków, jak w Drawieńskim i w Biebrzańskim Parku, no to to się wszystko tak rozchodzi, że my chcemy odpocząć od naszej pracy w biurowcu, gdzie innej pracy, jakiejkolwiek pracy, gdzie po prostu mamy stresy, mamy hałas, no to jesteśmy w tym parku, jesteśmy sami i czujemy się naprawdę jak króle dawniej przemierzający przez Polskę, bo jesteśmy sami w lesie z naturą. A jak jest po prostu za dużo ludzi na...
Wojtku, ty organizując te wasze wydarzenia społeczności Space for Dreams, współpracujesz z władzami parków narodowych. To nie jest tak, że robicie tylko wydarzenie, spotykacie się na weekend, na kilka dni w określonym miejscu, ale celem tych spotkań jest także w jakiś sposób edukacja i mówienie o tym zrównoważonym rozwoju. Więc współpracuję z władzami parków, edukatorami. Wspomniałeś, że to są wspaniali ludzie. Jakieś takie twoje rekomendacje, gdzie warto z Małopolski też wyjechać? Mamy Drawiński Park Narodowy, ale jeszcze gdzieś jakieś miejsce naszym słuchaczom wskazałbyś jako właśnie taką perełkę do odkrycia?
Jeszcze perełką na pewno jest, jeżeli chodzi o te współpracach, bo one też wyglądają różnie. Z niektórymi parkami to tak jest, no zależy ile pracownik ma czasu. Ile na przykład w informacji turystycznej jest turystów, tyle czasu dany pracownik na nas ma. To tak się czasem człowiek puka i musi wyjść oknem, żeby załóżmy dowiedzieć się czegoś o danym parku. Nie będę mówił może już z nas, w jakich parkach tak jest, ale załóżmy, jak chcecie wyjechać z Krakowa i chcecie zobaczyć coś także niezwykłego, to na pewno Białowieski Park Narodowy jest dobrym miejscem, no bo tam mamy jedyną taką pradawną puszczę na Niżu Środkowoeuropejskim. Tylko tam jest taka puszcza i oczywiście w rezerwacie ścisłym. Więc jak lubicie przyrodę, chcecie zobaczyć coś niezwykłego, Białowieski Park jest tym miejscem. No i tam działał przez lata obóz dla puszczy. On się z tego co wiem przeniósł teraz do Turnickiego Parku, ale na pewno warto zobaczyć tam, spotkać się chociażby z Adamem Wajrakiem. My mieliśmy takie spotkanie w szkole w Teremiskach. Adam Wajrak, zapewne większość osób go zna, jest osobą, która ma ogrom wiedzy, bo on wsiąknął w tamtą puszczę i fajnie z takimi osobami porozmawiać. Więc na pewno Białowieski. Biebrzański Park dla fotografów jest czymś wspaniałym. Od kwietnia zlatują się tam ptaki z całej Europy, z Afryki przylatują. Można zrobić przewspaniałe zdjęcia, można także odpocząć, bo jest mnóstwo szlaków. Jest też Biebrza, blisko Narew płynie, więc możemy zaliczyć fajne spływy kajakowe. No i chociażby obserwować łosie, które wychodzą po wschodzie słońca na torfowiska. To jest Biebrzański. Narwiański Park także warto odwiedzić, jeżeli chcemy popłynąć takimi labiryntami, bo mówi się o Narwiańskim Parku, że to jest nasza mała Amazonia. Aczkolwiek tam jest, jak rozmawiałem właśnie z pracowniczką parku, która pracuje ponad 20 lat w parku, jest jeden problem. Od kilku lat, jak ona pamięta, tak, pracuje ponad 20 lat. Nigdy takiej sytuacji nie było jak teraz, że muszą zamykać od późnej wiosny do wczesnej jesieni. Jest zamkniętych wiele szlaków z uwagi na niski stan wody. Więc to też, jak mogę tak powiedzieć, doceniajmy parki, póki jeszcze możemy w nich odkrywać te szlaki, które są teraz jeszcze otwarte, bo kto wie, co to będzie za kilka lat.
Wojtku, to bez dwóch zdań czeka nas Małopolski podróż na północ, a który park narodowy nasi słuchacze wybiorą, to już decyzja należy do nich. Najlepiej może jakaś dłuższa podróż po Polsce szlakiem właśnie.
Przepraszam, bo zapomniałem, na południu Magórski Park. go bardzo, bardzo, bardzo polecam.
Bo no tak, takie... Beskid Niski, Sercu tak, Bliski wraca oczywiście i jest coraz bardziej popularny wśród turystów, no i przede wszystkim niezadeptany, więc też zdecydowanie, drodzy państwo, polecamy tutaj te tereny, także w województwie małopolskim, na pograniczu z województwem podkarpackim. Natomiast Wojtku, ponieważ nasz rejs w Radiu Kraków powolutku dobiega końca, chcemy cię jeszcze zapytać o najbliższe wydarzenia, bo już niedługo nowy rok, a wy przygotowujecie z twoją społecznością Space for Dreams coś specjalnego, bo spotykacie się na pograniczu Małopolski i Śląska, tym razem Sylwester na Jurze.
Tak. Tak, serdecznie zapraszam. Wciąż są miejsca. Robimy Sylwestra w Orlim Gnieździe. To jest, dookoła jest las, skały w oddali widać i robimy go w tym roku czterodniowego. Też będą elementy oczywiście podróżnicze. Przyjeżdża między innymi Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki, więc będziemy mieć taki mały festiwal górski, można powiedzieć. No i to jest przede wszystkim skierowane do osób, które nie tylko chcą imprezować, choć oczywiście my nie jesteśmy jakimiś starymi dziadami, że nie imprezujemy, ale przede wszystkim to jest dla osób, które chcą przyjechać, poinspirować się, posłuchać o podróżach. No to jeżeli lubicie takie klimaty, a także różnego typu wyciszenia, będą jogi, warsztaty, zajęcia terenowe, no to zapraszam do nas serdecznie na Sylwestra. I robimy także kameralny wyjazd. Najbliższy to będzie 1-3 grudnia wyjazd w Beskid Żywiecki. To mamy na Rycerzowej schronisko wynajęte, więc także zapraszam osoby, które lubią integrację w takich klimatach górskich.
Gdzie szukać informacji, jak się zgłosić?
Najlepiej się zgłosić i zobaczyć przede wszystkim, co my tam mamy w programie na naszym Facebooku Space for Dream. Bo tak naprawdę no, nie mamy, znaczy mamy też Instagrama, więc tam możecie szukać także jakichś informacji. Zapraszamy.
Wojciech Mura dzisiaj był gościem programu Między Biegunami. Wojtku, jeszcze jedno pytanie. Poleciłbyś młodym ludziom taki rejs, o którym opowiadałeś na początku?
Ciężkie pytanie, nie wiem co teraz rodzice na to, jak powiem, że polecam.
Twoi czy tych młodych ludzi?
Tych młodych, którzy rzucą studia. Ale polecam, polecam, ale jak mówię, macie wątpliwość co do tego, czy znajdziecie pracę, albo macie wątpliwość, czy wasze studia i wasza przyszłościowa praca będzie miała ten sens, że będziecie z uśmiechem chodzić, a nie dla rodziców, no to wtedy... Wtedy warto się zastanowić, bo na Zachodzie robią sobie po maturze młodzi ludzie rok przerwy i wtedy podróż nas naprawdę kształci, bo nie jesteśmy w tej naszej małej mieścinie bądź większym mieście, w którym studiujemy, tylko odkrywamy kultury, świat i się bardzo, no uczymy się wielu rzeczy, choć nawet nie wiemy, że się ich uczymy.
Bo uczymy się życia po prostu.
Uczymy się życia, tak jest. A na jachcie, no to te życie jest... cięższe, więc się uczymy.
Jeszcze teraz czuję ten oddech i słyszymy. Wojciech Mura był gościem programu Między Biegunami. Przypomnę, Wojtek ostatnio występował na 15. kalejdoskopie podróżniczym. A my za dzisiaj dziękujemy. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. No i do zobaczenia na Jurze, Wojtku.
Do zobaczenia. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Między Biegunami.